Wydawnictwo Księży Młyn prezentuje książkę Anny Kulik i Jacka Perzyńskiego Sekrety Łodzi. Czyta Kamil Maćkowiak.
Komunista na dobre i na złe. Kazimierz Mijal przyszedł na świat 15 września 1910 roku we wsi Wilków nieopodal Grójca. Był 18. dzieckiem ubogich rodziców. Ojciec nie umiał czytać ani pisać. Matka, korzystając z modlitewnika, nauczyła się odróżniania liter i składania ich w słowa. Po wypadku w czasie służby wojskowej, jako zadośćuczynienie wojsko skierowało go do pracy w komunalnej kasie oszczędności. Pracując, jednocześnie rozpoczął zaoczne studia w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie. Ostatnie egzaminy miał zdawać we wrześniu 1939 roku. Kilka lat później zaczął swoją współpracę z komunistycznymi organizacjami. Trafił do konspiracyjnej PPR i z miejsca odegrał w niej czołową rolę. Pierwsze spotkania PPR-owców odbywały się w warszawskim domu teściowej Mijala. Tam właśnie gościli Marceli Nowotko, Paweł Finder, Bolesław Mołojec, Bolesław Bierut i Władysław Gomułka, czyli najważniejsi działacze partii. Tuż po wojnie został pierwszym prezydentem Łodzi. I to wcale nie był awans, a polityczne zesłanie. Na Mijala już wówczas miano oko. Zastanawiano się, czy rzeczywiście jest tak dogmatycznym komunistą. Z czasem jego prezydentury w Łodzi wiąże się opowiadany wówczas dowcip. Partyjna centrala nakazała nadanie imienia Stalina głównym, najbardziej reprezentacyjnym ulicom we wszystkich większych miastach w Polsce. Mijal, który cenił Stalina, krytykował go tylko za odejście od leninizmu i zaprzestanie czystek w partii, wypełnił tę dyrektywę w sposób dosłowny. Nazwę Stalina otrzymała ulica główna, nie zaś najważniejsza w mieście Piotrkowska. Niektórzy tramwajarze wołali: "Gówna Stalina, proszę wysiadać!" Polityczne lata świetności Mijala przypadają na czas aresztowania Gomułki i skonsolidowania obozu władzy wokół Bieruta. W latach 1947-1950 kierował kancelarią prezydenta PRL-u, a w latach 52-56 pełnił funkcję szefa Urzędu Rady Ministrów. Są to czasy największego stalinizmu w Polsce, a więc największych represji i łamania praw człowieka, czego był świadom. Jako jedyny na siódmym plenum KCPZPR w październiku 1956 roku głosował przeciwko wybraniu Gomułki na pierwszego sekretarza. Tym samym był przeciwny wszystkim zmianom mającym na celu budowanie polskiej drogi do socjalizmu i eliminacji ze struktur władzy sowieckich doradców. Wkrótce został pozbawiony partyjnych stanowisk i usunięty z KCPZPR. Ten ortodoksyjny komunista został szefem Banku Inwestycyjnego, a więc już z samej nazwy instytucji na wskroś kapitalistycznej. Doszło do utajnionego procesu. Mijal jako jedyny z głównych oskarżonych uniknął wyroku. Wyparł się wszystkiego, a przede wszystkim pomogły mu dawne znajomości w bezpiece. Musiał jednak pożegnać się z intratną posadą dyrektora banku. W 1965 roku przeszedł do podziemia i założył Komunistyczną Partię Polski, KPP. KPP nawoływała do bojkotu polityki prawicowej grupy Gomułki i jego sojuszniczej grupy syjonistycznej. Oczywiście cały czas był śledzony i na początku 1966 roku opuścił Polskę Ludową. Przestał także być członkiem PZPR-u. Trafił do Albanii i tam zdobył sympatię rządzącego nią Envera Hoxhy. W tym biednym kraju Mijal drukował własne publikacje na temat komunizmu, a przede wszystkim prowadził audycje za pośrednictwem Radia Tirana. Z tego ostatniego płynęły zarzuty pod adresem Gomułki, a następnie Gierka. Jednak w Albanii Mijal popadł w niełaskę, krytykując tamtejsze władze. Chodziło oczywiście o odstępstwa od komunistycznej ideologii. Złożył więc wniosek o azyl w chińskiej ambasadzie. W 1978 roku trafił do Chin, kraju będącego ostatnim miejscem, w którym można było wcielać w życie ideę Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina. Trafił tam jednak za późno, 2 lata po śmierci Mao Tse-tunga, w czasie, gdy mówiło się już o otwarciu na świat i socjalistycznej gospodarce rynkowej. Dla Mijala okazało się to nie do przyjęcia. Partia zaczęła błądzić, tak podsumował te zmiany. 1983 roku potajemnie wrócił do Polski ze sporą kwotą amerykańskich dolarów. Nigdy do końca nie udało się ustalić, skąd miał tę walutę. Przeznaczył ją na walkę o prawdziwy socjalizm w Polsce. Znów drukował i rozpowszechniał broszury i ulotki atakujące partyjnych przywódców Jaruzelskiego, Kanie i Rakowskiego, twierdząc jednocześnie, że władze Solidarności przejęli oszuści i syjoniści. Stan wojenny, jego zdaniem, był wprowadzony zbyt tolerancyjnie, humanitarnie i katolicko. W listopadzie 1984 roku znów został aresztowany, po raz kolejny za rozpowszechnianie druków godzących w ustrój PRL-u. Był przeciwny wejściu Polski do NATO i Unii Europejskiej. Zmarł 8 miesięcy przed swoimi setnymi urodzinami. Był świadkiem zaborów, odzyskania przez Polskę niepodległości, pierwszej i drugiej wojny światowej, rewolucji październikowej, narodzin i upadku komunizmu oraz ZSRR, wreszcie upadku PRL-u i integracji Polski z zachodnioeuropejskimi strukturami. Do końca był świadomy zmian, jakie zaszły na świecie w trakcie jego życia, jednak swoim ideałom pozostał wierny także do końca. Ciekawe, jak wyglądałby komunizm w Polsce, gdyby budował go Kazimierz Miller.
Książkę Anny Kulik i Jacka Perzyńskiego Sekrety Łodzi czytał Kamil Maćkowiak.